Ale przywitamy kolejnego gościa, który też wczoraj uczestniczył i przedwczoraj w tym kongresie Defense 24, Przemysław Kowalczuk, prezes Niewiadowa, firmy, która niedawno weszła na duży parkiet, na giełdę warszawską. Jakie pana są refleksje po targach wczorajszych i jaki pana komentarz do tego, w jakim stanie jest polska armia?
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu, dzień dobry panie generale. Komentarzy jest wiele. Przede wszystkim dwa ostatnie dni były pewnego rodzaju kumulacją aktywności, no nie tylko medialnej absolutnie, czy marketingowej, ale też przepływu informacji, co się dzieje zarówno po stronie przemysłowej, po stronie organów decyzyjnych, ale też i to, co się dzieje wokół nas jako Polski, jak nasi sojusznicy czy inni obserwatorzy postrzegają tą dynamikę sytuacji, która niewątpliwie już od jakiegoś czasu nas.
No dobrze, to co się dzieje w tej strefie przemysłowej? Jak firma, którą pan prowadzi, patrzy na to wszystko, co się dzieje przy okazji modernizacji albo próby wzmocnienia polskiej armii?
Dużo się dzieje. To jest podstawowy wniosek. Nie tylko dotyczy samej grupy Niewiadów, ale też wszystkich tych ośrodków przemysłowych, większych, mniejszych, które dostały wiatru w żagle. Wiatr pod względem nie tyle decyzji, bo tych decyzji, jeszcze dużych decyzji związanych czy z finansowaniem, czy z bardziej kontraktacją, no bo tak naprawdę firmy to interesuje, nawet nie sam proces inwestycyjny, co konsumpcja tych wszystkich zdolności jako kontraktacja. To przed nami przecież. Wielkich kontraktów poza grupą PGZ nie ma. Ale to wszystko, co jest zapowiadane lub przygotowywane również w wersji, w kwestii formalnej, jest czymś więcej niż nadzieją. Jest perspektywą rozwoju biznesowego i ta perspektywa w tej chwili przekuwa się w żelazo, mówiąc.
Ale czy jest tak, bo to ciągle jest to pytanie, które wisi nad polskim przemysłem zbrojeniowym. Czy nadal państwo jest w sytuacji monopolu, czy jest też tak, co pokazuje wojna na Ukrainie, że ten rozproszony, prywatna przedsiębiorczość i innowacyjność daje większy wkład w obronę Ukrainy niż przemysł ten prawdziwy i państwowy?
Znaczy nie można tak powiedzieć.
Nie można tak powiedzieć, ugryzłem się w język, tak.
Zarówno nie można tak powiedzieć do pierwszej tezy w pana redaktora wypowiedzi, jak i drugiej.
Ale pierwsza to dotyczyła tego quasi-monopolu polskich przedsiębiorstw dużych państwowych. Nie ma tak?
Ani prawdziwości jednego tego typu przemysłu.
A, okej. No dobrze, ale czy jest wiedza o tym, że pieniądze, które są i wydajemy na zbrojenia, powinny być podzielone? Zarówno powinien dostać, nie wiem, te duże fabryki PGZ-u, jak i średnie, albo nawet małe te startupy, które też były wczoraj obecne na Stadionie Narodowym.
Tutaj zawsze jest potrzebny pewien kompromis planistyczny. To znaczy jest to oczywiście kwestia dystrybucji tych środków tak, aby w jak najkrótszym czasie jak największe efekty zostały uzyskane. Powiem w ten sposób. Wszelkie skrajne rozwiązania, czyli wspieramy tylko i wyłącznie przemysł związany z właścicielstwem państwowym, albo wspieramy tylko i wyłącznie, i ta główna wajcha byłaby przełożona, tylko i wyłącznie na przemysł prywatny, bo z jakiegoś powodu przemysł państwowy jest B. Jest bardzo niebezpieczna w nawet niedaleko okresowym, ale średniookresowym perspektywie rozwoju w ogóle przemysłu defense w Polsce. Ten ekosystem jest ze sobą powiązany. Zarówno przemysł państwowy w bardzo wielu momentach zależy od przemysłu prywatnego i oczywiście odwrotnie. Tutaj balans zawsze był wymagany, a w tym momencie i w tym okresie historii rozwoju naszego przemysłu defense jest w szczególności wymagany, ponieważ on się rozwija. W końcu są środki, w końcu jest ta perspektywa zamówień, jest ta perspektywa eksportu, co jest bardzo ważne. I tu jest wymagany racjonalizm. Szybkie decyzje, szybkie, za przeproszeniem, dogadanie się pomiędzy różnymi spółkami i państwowymi, i prywatnymi. Zresztą te rozmowy trwają. No, wczorajsze, przedwczorajsze targi były areną dla tego typu rozmów. I uzyskanie tutaj w Polsce jak największych efektów, zarówno przemysłowych, jak i dla polskich sił zbrojnych, bo wynikowo przecież te wszystkie kompetencje, które są budowane, które są uruchamiane w ramach czy kontraktacji polskiej, czy kontraktacji eksportowej, są do wykorzystania przede wszystkim na czas W. Właśnie wtedy, kiedy one będą potrzebne najbardziej.
No dobrze. Dzisiaj podpisanie tej umowy SAFE. Szybko muszą być podpisane kontrakty. 3 tygodnie ma, tak jak donoszą media, 3 tygodnie ma rząd polski na zakontraktowanie tego całego potrzebnego towaru. Czy pana firma, czyli grupa Niewiadów, jest w stanie wspomóc budowę tej systemu obrony? Czy stoi pan w kolejce po te pieniądze?
Jak najbardziej grupa Niewiadów ze wszystkimi swoimi spółkami, jak i kooperantami krajowymi, proszę pamiętać, że po to właśnie utworzyliśmy pierścień amunicyjny Niewiadów, aby reprezentować coś więcej niż tylko samego siebie. I połączone zdolności są potężne. Są w stanie jak najbardziej wspierać na bardzo różne sposoby te wszystkie zamierzenia programu SAFE, czy w obszarze amunicji Narodowego Programu Rezerwy Amunicji.
Bo my mówimy o systemie dronowym, antydronowym, o sztucznej inteligencji, o innowacjach, ale tak naprawdę podstaw nie mamy. Produkcja amunicji, produkcja prochu, produkcja rozmaitych rzeczy niezbędnych do tego, żeby to pole walki jakoś zachować, prawda?
Właśnie, bo mówimy o dosyć prostym obrazie poszczególnych typów uzbrojenia. Rzadko kiedy mówi się o bardzo kłopotliwej i skomplikowanej rzeczy, czyli dostępie do nawet surowców podstawowych, już nawet nie mówię o komponentach, surowców takich jak nitroceluloza dla prochów, takich jak inne odczynniki chemiczne, czy po prostu odpowiedniej jakości stopy stali. I tutaj budowa też tych kompetencji jest niezbędna, ale ona się, na to nie ma wielkich programów, na to nie ma wielkich inicjatyw, to jest, za przeproszeniem, mało sexy dla jakiegokolwiek decydenta. To muszą być zdolności wynikowe, które wynikają z zakontraktowania lub perspektywy zakontraktowania tych dużych już finalnych produktów.
A to jest niezbędne.
Absolutnie tak.
Ale jest o tym, to z kolei myślimy o tym, czy decydenci podejmują takie decyzje, żeby odtworzyć, bo tak naprawdę zgubiliśmy to źródłowe możliwości budowy najprostszych rzeczy.
W niektórych przypadkach takie decyzje czy programy, bardziej tak można powiedzieć, są prowadzone to już od wielu lat, gdzie niestety to są próby odtworzenia zdolności do produkcji podstawowych surowców czy komponentów. Tylko proszę pamiętać, gdzieś wcale nie na końcu, tylko na samym początku jest ekonomia każdego z tych przedsięwzięć. Bo powstaje pytanie, a no dobrze, po co w takim razie mamy odtwarzać nitrocelulozę, czy nitroguanidynę, czy takie, czy inne walcownie takiej, czy innej stali? Po co? Gdzieś na końcu, ale w bardzo jasnej perspektywie, namacalnie wręcz, musi być konsumpcja tych zdolności. Oczywiście można postawić wszystko na eksport. Kilka krajów dokładnie tak robi. Widzą rynki zbytu, widzą możliwości dostawy. Tylko że wracamy do tego samego. Kontraktacja, duża kontraktacja w obrębie dużych programów i ta perspektywa zbytu. Wtedy ta siatka kooperacji, siatka dostaw, ona jest trochę samoorganizująca. Wtedy już przemysł po swojej stronie zaczyna to wszystko planować, układać, rozmawiać między sobą, szukać możliwości. Optymalizacja następuje sama. Tutaj nie trzeba wielkiej ingerencji państwa.
Po wejściu na giełdę, czy kondycja grupy Niewiadów się zmieniła w jakiś istotny sposób?
Zdecydowanie polepszyło się nasze samopoczucie. To...
Samopoczucie jest czymś bardzo ważnym. O tym samopoczuciu powiedział prezes Niewiadowa Przemysław Kowalczuk. Bardzo dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Dziękuję ślicznie.